W Radiu Maryja czas na serwis informacyjny.
Prezydent Andrzej Duda zakończył wizytę w Nowym Jorku. Głównym jej celem był udział w dorocznej debacie w ONZ.
Andrzej Duda spotkał się także z sekretarzem generalnym tej organizacji oraz z innymi prezydentami. Rozmowy skupiły się wokół sytuacji na Ukrainie w związku z rosyjską agresją. Dyskutowano też o skutkach wojny, w tym kryzysie żywnościowym.
Ta kwestia nabrała jeszcze bardziej na znaczeniu po przedwczorajszym wystąpieniu Władimira Putina, który ogłosił mobilizację wojskową i skierował groźby atomowe.
W rozmowie z dziennikarzami prezydent Andrzej Duda ocenił, że Rosja w ten sposób przyznała się do porażki. Dodał, że wiele krajów wzmocni teraz wielopłaszczyznową pomoc dla Ukrainy.
Myślę, że we władzach rosyjskich też jest świadomość nie tylko u Władimira Putina, ale także jego otoczenia. Co to znaczy, jeżeli Rosja przeciw Ukrainie użyłaby broni nuklearnej, nawet taktycznej, czyli tych nowoczesnych, najmniejszych ładunków nuklearnych, że to byłoby złamanie tabu i że w tym momencie Rosja, zwłaszcza jej władze, znalazłyby się poza jakimkolwiek nawiasem cywilizowanego świata i to byłby po prostu koniec tych ludzi.
W ostatnim dniu wizyty prezydent wziął udział między innymi w pogrzebie Edwarda Mosberga, polskiego Żyda ocalałego z Holokaustu.
Prezydent Andrzej Duda przebywał w USA od wtorku.
Szef Solidarności Piotr Duda powiedział, że związkowcy wspierają rząd w kwestii reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. W ocenie związkowców ceny energii są podbijane przez spekulantów.
W Zakopanem odbyło się w czwartek posiedzenie Komisji Krajowej Związku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu.
Jednym z tematów był rządowy projekt wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych. Piotr Duda mówił, że ingerencja na rynku jest potrzebna.
Trzeba zapanować nad cenami energii, nie tylko prądu, gazu, ale wszystkimi cenami energii o to, aby Polacy mogli przetrwać zimę, a zakłady pracy mogły funkcjonować, bo żaden budżet tego nie wytrzyma. Tu nie chodzi o to, żeby z budżetu dokładać firmom, chodzi o to, żeby ustabilizować te ceny energii na odpowiednim poziomie, żeby koszty w zakładach pracy mogły obowiązywać nie tylko na wynagrodzenia, ale i koszty związane z energią. Także bardzo owocne spotkanie.
Projekt zakłada, że o wsparcie będą mogły ubiegać się zakłady, których koszty nabycia energii i gazu wynoszą co najmniej 3% produkcji i które działają w branżach wskazanych przez Komisję Europejską. To m.in. produkcja wyrobów hutniczych, ceramicznych kafli i płytek, nawozów i związków azotowych, szkła płaskiego i gospodarczego.
Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji przyjęła jednogłośnie projekt o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.
Jak mówił przewodniczący komisji, poseł PiS-u Bartłomiej Wróblewski, przyjęty projekt to efekt prac nad propozycjami, które do komisji kierowali przedsiębiorcy oraz grupy obywateli.
Parlamentarzysta dodał, że podczas prac wyodrębniono dwa ogólne problemy – nadregulacja prawa oraz nadinterpretacja istniejących przepisów.
Bartłomiej Wróblewski powiedział, że Komisja Nadzwyczajna zaproponowała zmiany dotyczące m.in. podatków od spadków i darowizn.
Proponujemy m.in. urealnienie, a więc podniesienie kwoty wolnej od podatku w przypadku podatków od spadków i darowizn. Jest to o tyle istotne, że ta kwota nie była podnoszona przez 20 lat, od 2003 roku. Proponujemy przyspieszenie procedur dotyczących wycinki drzew i krzaków. Przyspieszenie jest w żaden sposób niekontrowersyjne.
Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji proponuje też uproszczenie procedur posiadania broni, jeśli chodzi o terminy przyznawania uprawnień, a nie o wymogi dla starających się o pozwolenie na broni.
Bartłomiej Wróblewski powiedział, że duża część projektu ustawy przywraca wolność przedsiębiorcom. Poseł wymienił rozwiązania przyspieszające budowę nowych mieszkań w miastach. Wyjaśnił, że chodzi o ułatwienia w dostępie do gruntów handlowych.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ocenił, że funkcjonowanie elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego dynamizuje rozwój polskiej gospodarki.
Słowa te padły w trakcie konferencji poświęconej EKRS w Warszawie. Więcej Piotr Brzezina.
Wystąpienie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro otworzyło dwudniową konferencję EKRS sprostać wyzwaniom, zorganizowaną w Warszawie przez resort. W nagraniu wideo, przygotowanym specjalnie na tą okazję, minister wskazał, że elektronizacja KRS była największym i najbardziej skomplikowanym przedsięwzięciem w zakresie cyfryzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości. Zaznaczył, że EKRS stanowi ogromne ułatwienie dla polskich przedsiębiorców.
Funkcjonowanie elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego dynamizuje rozwój polskiej gospodarki, gdyż radykalnie upraszcza procedury i skraca czas rozpatrywania wniosków. I o to właśnie przecież tu chodziło. A to oznacza ogromne ułatwienia dla polskich przedsiębiorców. Elektroniczny EKRS działa od początku lipca zeszłego roku. Wtedy właśnie uruchomiono nowy portal, przez który udostępniane są e-usługi oraz przeglądarka akt rejestrowych. We wszystkich sądach rejestrowych został wdrożony system obsługi wydziałów KRS, który automatycznie rejestruje wnioski wpływające do sądu drogą elektroniczną.
Minister Sprawiedliwości poinformował, że od lipca ubiegłego roku za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych obsługującego EKRS złożono ponad 357 tysięcy wniosków oraz 151 tysięcy pism. Zinformatyzowany Krajowy Rejestr Sądowy funkcjonuje od 1 lipca ubiegłego roku. Za jego pośrednictwem wszystkie wnioski do Rejestru Przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie.
Były szef Moskiewskiego Instytutu Lotnictwa, który zajmował się przechowywaniem czarnych skrzynek rządowego Tu-154M, zginął w tajemniczych okolicznościach.
Według oficjalnych informacji Anatolij Geraszczenko miał poślizgnąć się na schodach Instytutu i spaść, mijając kilka kondygnacji budynku.
Wypadek ma zbadać specjalna komisja z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji, Państwowej Inspekcji Pracy i Instytutu Lotnictwa.
Szef podkomisji do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej Antoni Macierewicz ocenia, że przyczyna tej tragedii mogła być inna.
Zwraca uwagę, że Geraszczenko zginął niecałe 2 tygodnie po tym, jak strona polska zwróciła się do Rosji o zwrot czarnych skrzynek Tupolewa.
Ta śmierć może mieć związek także z tym totalnym atakiem na podkomisję, celem tego, żeby zakłamać to, co naprawdę się stało, czyli zamach, którego wina spada na Rosję. Trzeba się naprawdę bardzo dokładnie przyglądać, jakie będą dalsze okoliczności, informacje na temat ewentualnego procesu i wyjaśnienia śmierci pana dyrektora, który miał spaść z wielu pięter i zabić się. No to wszystko jest przecież jakiś żart nieprawdopodobny, straszliwy. Ten człowiek został zamordowany.
9 września bieżącego roku podkomisja do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej złożyła pismo do Międzynarodowego Komitetu Lotniczego i Rosyjskiej Prokuratury Generalnej o zwrot szczątków samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem w 2010 roku.
Do wraku dołączone miały zostać także rejestratory pokładowe oraz przetrzymywane przez Rosję materiały dowodowe.
Utajniony punkt dekretu Władimira Putina pozwala na powszechną mobilizację nawet 1 miliona osób, informują media.
Dziennikarze wskazują, że opublikowany skan dekretu prezydenta w sprawie częściowej mobilizacji na wojnę z Ukrainą ujawnia pominięty przez prezydenta Rosji fragment.
Punkt 7 został ukryty i oznaczony jako do użytku służbowego. Dotyczy on liczby osób, które mają zostać zmobilizowane. Oficjalnie władze mówią o liczbie 300 tysięcy osób.
Zdaniem redaktora Marka Budzisza, eksperta do spraw wschodnich, decyzja Kremla to przejaw eskalacji i reakcja na straty poniesione w szeregach rosyjskiego wojska.
Rosyjskie siły zbrojne, które poniosły znaczne straty w wojnie na Ukrainie, to są z pewnością znaczące straty. Do tego trzeba dodać wszystkich rannych, kontuzjowanych, dezerterów, jeńców, tych, którzy po prostu nie mogą walczyć. Z tego wynika, że siły rosyjskie potrzebują uzupełnienia. Te wojska rosyjskie, one były w większości konstruowane o tak zwanych żołnierzy kontraktowych. Tych, którzy podpisywali umowę. W Rosji podpisuje się te umowy na pół roku. Jeden z elementów tego ukazu, czy tego rozporządzenia, które Putin podpisał, dokładnie w punkcie 4, tam jest zawarte takie sformułowanie, że w sposób automatyczny te kontrakty, które były pierwotnie czasowe, one ulegają przedłużeniu na czas nieograniczony.
Ogłoszona przez Władimira Putina mobilizacja dotyczy rezerwistów, którzy odbyli służbę w wojsku. Ma nie obejmować studentów oraz niezdolnych do służby z powodu stanu zdrowia i wieku.
Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.